Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Mikołaj Nowak i Daniel Krzyżański. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będziemy dzisiaj opowiadać o pewnym przedsięwzięciu. To będzie rejs ku marzeniom. Rejs dosłownie ku marzeniom. Kiedy zaczynacie ten rejs i dlaczego wybraliście sobie taki sposób na spełnienie marzeń?
No my go nie wybraliśmy, on bardziej przyszedł do nas sam. Właściwie kiedy skończyliśmy liceum, nie wiem, zastanawialiśmy się zawsze, co chcieliśmy robić w życiu, a od zawsze byliśmy gdzieś tam żeglarzami. No i tak się stało, że czytaliśmy wszystkie książki o tych największych żeglarzach, czy to polskich, czy to zagranicznych, którzy zawsze w te rejsy dookoła świata w większości samotnie pływali. No i też chcieliśmy to zrobić. No tym bardziej, że wiadomo, teraz jest moda na podróże, zresztą chyba zawsze była. No i każdy chce chyba odwiedzić te wszystkie zakątki tego świata.
U ciebie też zawsze było żeglarstwo?
U mnie nie było aż tak zawsze. Pojawiło się trochę później, bo wciągnął mnie właśnie Daniel razem ze swoim wujkiem. I od tamtej pory w zasadzie jest już na co dzień na moim porządku dziennym. No i jest to super okazja, żeby przemycić kilka takich wartości, które chcielibyśmy jakoś tam w życiu promować. Stąd nazwa rejsu ku marzeniom.
To teraz o tych wartościach w takim razie.
Wydaje nam się, że wpadliśmy w taki okres czasu, w którym każdy o tych marzeniach coś tam słyszał, każdy jakieś marzenia posiada. Ale mało kto ma w sobie dużo odwagi, żeby pewnym schematom się sprzeciwstawić i po te marzenia sięgnąć. Zwłaszcza mówimy tutaj o, myślę, młodej publiczności, która może nas teraz słucha. I chcielibyśmy pokazać, że wbrew temu, że dużo osób mówi, że trzeba iść pewnym schematem, co oczywiście nie musi być złe, ale jednak, że można czasami stwierdzić, że zrobię to dzisiaj, zrobię coś szalonego, no i stąd stwierdziliśmy, że płyniemy.
To wydaje się takie niesamowite i strasznie trudne przedsięwzięcie. Długo się zastanawialiście, czy wystartować właśnie w taki rejs. Rejs mówimy cały czas ku marzeniom, ale to jest rejs dookoła świata, tak?
Tak jest. No, zastanawialiśmy się dosyć długo. Na początku, jak wymyśliliśmy tą całą akcję, no to nawet sami w nią nie wierzyliśmy. To było jakoś 2 lata temu i wtedy wydawało się to po prostu nierealne. I nawet sam nie jestem w stanie wyjaśnić, jak to się stało, że gdzieś tam, mimo że nie wierzyliśmy w powodzenie tego, pchaliśmy to jakimiś tam naprawdę takimi mikrokroczkami gdzieś do przodu. Także od roku właśnie zaczęliśmy się zastanawiać nad tym na poważnie i zrobiliśmy sporo, żeby doszło do skutku.
Ktoś was wspierał, czy wprost przeciwnie, zniechęcał?
To znaczy, wydaje mi się, że większość osób, jak taką inicjatywę słyszy, to powiedziałaby, że to wspiera. Jednakże wydaje mi się, że też przez te utarte różnego rodzaju schematy często ludzie biorą to trochę z przymrużeniem oka, na zasadzie, że jest promyczek nadziei, że coś się stanie, ale że nie do końca każdy w to wierzy. No ale teraz, jak pokazaliśmy światu się w środę, to odzew był bardzo pozytywny i raczej ludzie starają się nas wesprzeć, jak tylko mogą.
Powiedzcie mi w takim razie, jakiego wsparcia szukacie, bo zapewne nie chodzi tylko o poklepywanie po plecach, ale pewnie też o wsparcie finansowe. Doczytałam, że jacht już macie, tak?
Tak jest. Mamy jacht. Jest to Dromor Apollo 12, co pewnie w większości słuchaczy niedużo powie. W każdym razie ma on 11 metrów długości. No i nadaje się do takiej żeglugi pełnomorskiej, oceanicznej jak najbardziej. W tym czasie nawet jest para z Polski, która też jest w rejsie dookoła świata i też płyną Dromorem, tylko nieco większym.
Zbieramy pieniądze. Tutaj oczywiście mamy w planach poproszenie jakichś firm o współpracę, natomiast tutaj mamy również zrzutkę, na którą można wpłacać pieniądze, ponieważ pieniędzy potrzebujemy między innymi na sprzęt. Jacht do takiej półtorarocznej żeglugi pełnooceanicznej wymaga naprawdę bardzo dużych modyfikacji, między innymi instalacji elektrycznej, która będzie produkowała prąd samodzielnie, w naszym przypadku akurat ze słońca, bo jednak jest to trasa, która tak naprawdę odkąd wypłyniemy z naszej cudownej Europy, to tak naprawdę jest bardzo piękna, słoneczna i ciepłowiatrowa. Więc tutaj autonomia będzie bardzo ważna. No do tego płynąc chociażby we dwóch nawet, takie coś jak autopilot to rzecz konieczna do autonomicznej żeglugi. A poza tym, zwłaszcza zaciągając się myślami na przykład na Pacyfik, są to kraje, w których dalej urząd celny, powitania nowych żeglarzy wymagają ogromnych ilości formalności. Taki z ciekawostek na przykład Galapagos, najpiękniejszy archipelag, jeden z najpiękniejszych archipelagów na świecie. wymaga około 2000 dolarów, żeby tam miesiąc spędzić i bardzo duża liczba formalności jest do spełnienia, żeby w ogóle móc tam eksplorować, a chcielibyśmy się takimi miejscami z naszą publicznością podzielić.
Więc zbieracie pieniądze, jak rozumiem, na te wszystkie cele. Możemy powiedzieć, jaka to jest kwota? Jakoś to sobie obliczyliście?
Szczerze mówiąc, na zrzutce mamy wystawione 100 tysięcy złotych i powinno to pokryć dużą część modyfikacji. Jednakże tutaj no, nie zamykamy drzwi, dlatego że dużo rzeczy wychodzi jakby w trakcie, jak orientujemy się o różnych rzeczach. Tak jak na przykład te różnego rodzaju wizy i pozwalania na parki narodowe, tak jak Galapagos czy inne pochodne tego tematu rzeczy.
Jacht, rozmawialiśmy przed wejściem do studia, znajduje się już tam, skąd będziecie wypływali, tak?
Tak, jest to Gdańsk, dokładnie dzielnica Stogi, Galion. Górki Zachodnie, taki jest adres naszego portu. Już tam stoi, tak. A propos jeszcze pieniędzy, to właśnie zbieramy głównie na jego takie ulepszenie, w sensie, no musimy właśnie zrobić, żeby był w pełni autonomiczny. Czyli potrzebujemy właśnie solarów, nowych akumulatorów, całej instalacji. Też potrzebujemy falownika i żeby też prąd był nie tylko stały, ale też miał 230 V. Więc kupę elektroniki potrzebujemy. Do tego jakieś żagle, ponieważ no pewnie też większość słuchaczy nie wie, ale do takiej żeglugi potrzebujemy 3 komplety żagli. Zwykłe, sztormowe oraz lekkie, czyli właśnie na bardzo ciężkie warunki, na warunki normalne i na też w takich sytuacjach, kiedy tego wiatru jest niewiele, wtedy te żagle lekkie się najlepiej sprawdzają.
Sami pracujecie przy tym jachcie, czy macie jakąś pomoc?
W większości pracujemy sami. Mogę powiedzieć, że pracę już zaczęliśmy i nawet niedługo będziemy publikować materiały z tej pracy, no bo o wszystkim chcemy informować jakby naszą publiczność, no i może właśnie ludzi, którzy w przyszłości zdecydują się nas wspomóc. Zaczęliśmy pracę właśnie, tutaj już nie wymieniłem, ponieważ usprawniliśmy naszą całą instalację wodną, wodociągową na jachcie. Będziemy pracować w większości sami, ale no niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Gdzie nigdzie na pewno przyda nam się pomoc fachowca.
Kompletnie się na tym nie znam. Co jest potrzebne w czasie takiej żeglugi wokół całego świata? Rozumiem, że wy będziecie po prostu zatrzymywać się, będziecie schodzić do portów, więc wodę, jedzenie będziecie sobie uzupełniać pewnie, tak?
No właśnie. Dobre pytanie. Do takiej żeglugi, żeby przepłynąć tak naprawdę cały świat dookoła, no to najbardziej nam jest potrzebne, żeby stworzyć sobie takie środowisko na tych naszych kilkunastu metrach kwadratowych, jakie byśmy mieli w domu, czy właśnie w jakimś środowisku, gdzie funkcjonujemy. No to znaczy musimy spać, to akurat nie jest trudne, bo na łódce oczywiście mamy po prostu łóżka. Natomiast musimy właśnie jeść, mieć co pić, też jakby fajnie było mieć połączenie z internetem i tym wszystkim właśnie o to wszystko musimy zadbać. Czyli na przykład jeśli chodzi o picie, o którym pani też wspomniała, no to będziemy instalować odsalarkę na naszym jachcie, czyli będziemy pobierać wodę z oceanu i po prostu ją odsalać, zaprawiać jakimiś tabletkami, bo samej może być ciężko z wypiciem tego.
Podobno jest bardzo niesmaczna.
Tak jest. Jeśli chodzi o jedzenie, no to w większości przy tych dłuższych przelotach żywność liofilizowana tutaj wchodzi w grę, czyli po prostu zalewana wodą i tyle, no też ma pełną wartościowość, jeśli chodzi o witaminy czy tam inne potrzebne rzeczy. Także tutaj żywność liofilizowana wchodzi w grę. Jeśli chodzi o internet, tak jak wspomniałem też, no to tutaj planujemy zamontować Starlinka, żeby mieć po prostu połączenie i z każdego etapu móc podzielić się tym, co aktualnie nas czeka i z czym się mierzymy.
Teraz powiedzcie mi w takim razie, jaka będzie trasa i czy już macie ją tak dokładnie zaplanowaną, czy ona będzie jeszcze modyfikowana, czy wiecie, gdzie będziecie właśnie schodzić, do jakiego portu, w jakim miejscu?
Tak, trasę można sobie śledzić na naszej stronie internetowej, jest tam wgrana interaktywna mapa. Trasa nazywa się tak symbolicznie trasą pasatową, ponieważ w momencie, kiedy wypłyniemy z Gdańska i dopłyniemy gdzieś do wysokości Wysp Kanaryjskich, no to wchodzimy w taką szerokość geograficzną najbardziej stałych wiatrów na świecie. I będziemy płynąć przez Wyspę Zielonego Przylądka, później oczywiście przekroczymy cały Ocean Atlantycki, zagościmy na 2 miesiące na Karaibach, ponieważ dalej za Amerykami po prostu szaleją cyklony okresowe, więc musimy sobie przeczekać. Przechodzimy kanał panamski i później płyniemy z Panamy przez wszystkie piękne archipelagi Pacyfiku aż do Australii, nad Australią i później w stronę RPA i wracamy na Zielony Przylądek. Chociaż tutaj są w trakcie planowane pewne modyfikacje w zależności od tego, jak będzie trzymał się jacht, jak będziemy trzymać się my oraz jak będą się trzymały fundusze, to możemy rozszerzyć tą trasę o takie miejsca jak Seszele między innymi, czyli troszeczkę polecieć wyżej, jeśli chodzi, a nie wprost w stronę RPA.
Bardzo brzmi to wszystko interesująco, bardzo ciekawie. Wspomniało się, że jakiś kontakt z wami będzie, że w takim razie, jak rozumiem, będzie można zaglądać, żeby śledzić przebieg waszej akcji na stronę internetową, ale czy, nie wiem, w mediach społecznościowych też będziecie obecni?
Tak, jesteśmy obecni w zasadzie we wszystkich kanałach social media. Najbardziej zależnam tutaj na takich regularnych, fajnych publikacjach na YouTubie, jednakże można znaleźć nas na Facebooku, Instagramie lub TikToku. Więc wszystkie aktualizacje, począwszy od przygód w Gdańsku, w każdym ze sklepów żeglarskich oraz etapów prac, a później całej trasy dookoła świata, będziemy starali się relacjonować wszystko i dzielić się tym, żeby ten rejs nie był tylko naszą inicjatywą, tylko jakiejś dużej grupy społecznej. Podczas żeglugi pełnomorskiej będzie, tak jak tutaj wcześniej wspomniał Daniel, będzie Starlink, czyli internet satelitarny. Który pozwoli nam tak naprawdę w tych czasach już dzielić się prędkością światłowodową nawet na środku Atlantyku przy relatywnie niskiej cenie, porównując to do takich starszych rozwiązań satelitarnych dostarczanych dla żeglarzy. I to jest przepaść, jeśli chodzi o koszty. A wszyscy będą mogli śledzić nas, no i nasi patroni będą mogli podbijać te artykuły i materiały u siebie.
A co ze społecznością żeglarską? Tutaj też jest jakieś wsparcie? Czy takich rejsów jest dużo, czy mało? Wy jesteście bardzo młodymi ludźmi. Właśnie jak z waszym doświadczeniem?
To ja może powiem najpierw o moim doświadczeniu. Ja w sumie pływam od dziecka. Może nie od bobasa, ale jak byłem w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to właśnie wujek mnie pierwszy raz zabrał na obóz żeglarski i od tamtego czasu to żeglarstwo ze mną zostało. No jak tylko tam skończyłem pełnoletność, to zacząłem organizować rejsy jakby jako ja. Wcześniej na Mazurach też robiłem, ale później jak już dopiero mogłem, no to wtedy zacząłem też te pełnomorskie. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie Towarzystwa Żeglarskiego, no to na razie się odzywaliśmy do głównie serwisów internetowych, tudzież czasopism. I to wsparcie dostaliśmy, w sumie nawet większe niż się spodziewaliśmy. Jesteśmy też obecni na grupach żeglarskich, także tam wszędzie można nas znaleźć. Z tego miejsca mogę bardzo podziękować za to całe wsparcie.
Tak, o dziwo nikt nas jeszcze nie zjadł za nas młody wiek, więc trzymamy kciuki, że może obędzie się bez różnych hejterskich przygód.
Tak jest, ale jeszcze tylko poruszę ten temat. Generalnie tych rejsów nie jest tak mało. W sensie co chwilę właśnie w środowisku słyszy się o tym, że ktoś właśnie a to płynie sam, a to właśnie płynie z załogą gdzieś tam dookoła świata, jakąś trasą, albo czasami etapowo, że po prostu nie tak jak my, czyli cały czas na łódce, tylko na przykład wracają do kraju i kontynuują rejs za pół roku, za rok. To takich rejsów jest trochę, natomiast my właśnie chcemy pójść trochę szerzej i pokazać to nie tylko w tym towarzystwie żeglarskim, ale zależy nam na pokazaniu generalnie trochę szerzeniu tego żeglarstwa wśród jakby społeczeństwa.
Czyli poza tym społeczeństwem żeglarskim, tylko to może być taka próba zainteresowania ogółu, powiedzmy, żeglarstwem, bo też waszych rówieśników, którzy być może obawiają się realizować swoje marzenia, a jeśli się uda, a liczę na to i wy pewnie tak samo, że się uda opłynąć bez żadnych niespodzianek świat, no to myślę, że to będzie takie motywujące dla bardzo wielu osób.
Tak, taki był tego zamysł. Realizacja marzeń to bardzo ogólne stwierdzenie. Dla nas będzie to rejs dookoła świata, a dla kogoś innego może być to wycieczka rowerowa.
Dokładnie.
Z Polski do Amsterdamu chociażby, uwzględniając jakieś tam przystanki i zwiedzanie. A ogólnie wydaje nam się, że łączy się to bardzo fajnie z takim pokazaniem tego w internecie, bo tutaj mamy tak naprawdę dla każdego coś fajnego. Jest trochę technikaliów, trochę jest części żeglarskiej, jest troszkę części takiej stricte logistycznej.
No i
jest też część podróżnicza. No i umówmy się, duża część z tych miejsc jest bardzo ciężko osiągalna w takich zwykłych podróżach, mówiąc tutaj o jakichś biurach, czy o nawet wycieczkach na własną rękę, ze względu na tą ogromną ilość logistyki, no i makabrycznie duże odległości do tych miejsc.
A no właśnie, to może być też ciekawe, bo ciekawy będzie pewnie sam rejs, ale też te wasze przystanki, tak? No pewnie też będziecie pokazywali, co tam jest i jak można spędzić czas, tak?
Zdecydowanie, można też do nas dołączyć na etapach oraz w ramach zrzutki może przygotowaliśmy takie formy odwzajemnienia się pomocnikom oraz patronom, jak na przykład pocztówka z miejsca, które sobie ktoś wybierze, lub można między innymi kupić bliskiej osobie wideo życzenia od nas w formie pięknego vloga z jakiegoś odległego zakątku, na przykład na Oceanie Spokojnym.
No, widzę, że to rzeczywiście nieźle się przygotowaliście w takim razie. A ja jeszcze tak trochę bym się zatrzymała przy tym młodym wieku i doświadczeniu, no bo tutaj Daniel mówił, że w zasadzie pływa przez całe swoje życie, Mikołaj trochę krócej, ale takie rejsy, chociaż mówiliście, że tych rejsów w tej chwili jest więcej, ale te dookoła świata zawsze mi się kojarzą z takimi, no już doświadczonymi wilkami morskimi, a wy jesteście no bardzo, bardzo młodymi ludźmi, ale to pewnie zmienia się i zmieniło się, myślę, na przestrzeni ostatnich lat, że też jest więcej możliwości właśnie zakupienia jachtu. Kiedyś było troszeczkę inaczej.
Tak, myślę, że porusza tu pani bardzo ważny temat, jakim jest to, że jak jesteś młody, to jesteś tak troszkę właśnie negowany za to, co chcesz
niezbyt
robić.
Niezbyt poważnie traktowany. Tak,
tak? Jest. Mhm. A tak naprawdę, no, każdy był kiedyś młody i każdy też z wielkich żeglarzy, ale nie tylko żeglarzy, tylko tyczy się to pewnie wszystkich profesji. No, każdy kiedyś był młody i każdy kiedyś zaczynał. Myślę, że to jest negatywne, że społeczeństwo tak trochę skreśla młode osoby.
Tak, no powiedzieć komuś, że nie ma doświadczenia, to ten ktoś może odpowiedzieć, że jak ma zdobyć doświadczenie, jeżeli mu na to nie pozwalają i twierdzą, że nie ma doświadczenia. No tak naprawdę błędne koło, które się nigdy nie otwiera, tylko jest zawsze zamknięte i powinniśmy w sumie zostać w tym momencie, kiedy doświadczenia mamy i to się za bardzo nie zmieni, takim schematem myśląc.
To można powiedzieć, że to jest też rejs po doświadczenie, tak?
To na pewno. Też warto tutaj nadmienić, że to nie jest najbardziej hardkorowa trasa, jaką mogliśmy sobie wybrać, bo dookoła świata można płynąć również non-stop, zahaczając trzy wielkie przylądki i wtedy jest się wpisanym do oficjalnego księgi osób, które tego dokonały, płynieć samodzielnie. Użycie silnika jest niedopuszczalne oraz nie można zawinąć do portu.
Ostatnio temat został troszkę spopularyzowany poprzez film na Netflixie.
Tak, film o Jessice Watson, najmłodszej dalej osobie, która opłynęła świat dookoła non-stop. I tego na przykład się na ten moment byśmy raczej nie podjęli, ale myślimy, że taka pasatowa trasa raczej z wiatrem i w przyjemnym, ciepłym klimacie, choć oczywiście potrafi zaskoczyć, będzie odpowiedzią na początek.
No właśnie, a inne trasy, inne wyzwania to już pewnie...
Może kiedyś.
Później, tak? Ja chciałabym też właśnie tutaj wspomnieć, bo myślę, że też dlatego się spotykamy, że Radio Łódź objęło patronatem waszą wyprawę i mam nadzieję też jakoś informować i wam towarzyszyć w tej podróży. Jak długo będzie trwała?
W tym momencie podróż jest przewidziana na około półtora roku. Wiadomo, że to się może troszkę obsunąć, tak, bo jakaś może się pojawić awaria, czy coś nas może zatrzymać, albo jakaś zła pogoda zawsze nas może jakby wydłużyć. No, na pewno to będzie pewnie takie minimum, ale będziemy starać robić wszystko, żeby tego dotrzymać.
Jeszcze mam taką refleksję, rozmawiając z wami teraz, że dużo młodzieży idzie takim schematem, że kończy szkołę średnią, idzie na studia, potem szuka jakiejś pracy, a widzę, że coraz więcej młodych ludzi albo robi sobie przerwy w studiach, albo robi sobie przerwy po szkole średniej, realizuje jakieś przedsięwzięcia, jakieś marzenia, chodząc już, no właściwie tak jakby pełni w takie dorosłe życie, które wiąże się z no, jakąś tam odpowiedzialnością za siebie, że nie wyciągamy ręki po pieniądze, tylko sami próbujemy ogarnąć sytuację.
Dokładnie. Jeśli chodzi o wchodzenie w życie dorosłe, to myślę, że my weszliśmy w życie dorosłe w momencie, w którym założyliśmy firmę i zaczęliśmy mieć takie obowiązki, jak na przykład opłacanie czynszu za lokal. Myślę, że wtedy najbardziej weszliśmy w życie dorosłe, ale słusznie pani zwróciła uwagę, że taką mamy drogę kariery narzuconą troszkę na społeczeństwo, że jednak jest ta szkoła, potem są studia, no i niby jest na tych studiach dużo czasu, tak, ale to się, wszyscy się śmieją, że wtedy nie ma pieniędzy. No ale po studiach się pojawia praca, nie, i potem się pracuje w korporacji i tak naprawdę...
I tak pracuje, tak?
I tak się o tych marzeniach troszkę zapomina. No właśnie, a my chcemy naszym wydarzeniem, naszym rejsem pokazać, że szkoda rezygnować z tych marzeń.
To przecież nie musi być czas stracony, nawet jeżeli coś się nie uda, to przynajmniej nie będziemy potem na starość myśleli, że nie spróbowaliśmy.
A no właśnie, a poza tym to też będzie doświadczenie.
Dokładnie.
Zawsze jakieś doświadczenie, które jakoś tam człowieka buduje, tak?
Dokładnie,
tak. Ktoś bardzo znany powiedział, nazwiska nie pamiętam, że na starość żałuje tylko tego, czego nie zrobił, a nie to, co zrobił.
Dokładnie. Też jestem tego zdania, a powiedzcie mi jeszcze, bo tak właśnie też z pozycji laika, rozmawiając z wami, zacząłem się zastanawiać, czy właśnie płynie się w ciągu dnia, a nocą można spać, czy można spać w ciągu dnia i płynąć. Jak to wygląda technicznie? No bo to jedna osoba stoi, tak, przy sterze.
Tak, jedna osoba stoi przy sterze, aczkolwiek pewnie przez większość czasu będzie stał autopilot.
Mhm. Bądź samoster.
Tak, oczywiście no, wskazane jest, żeby nadzorować to, czyli na pewno będziemy wyznaczać sobie tak zwane wachty i po prostu albo ja, albo Mikołaj w każdym czasie naszego rejsu będziemy nadzorować, czy zgadza się wszystko, czy zgadza się kurs, czy jakby w pobliżu nie mamy właśnie jakichś statków. Dwie osoby właściwie są potrzebne, kiedy się właśnie wpływa do portów, wypływa z portów, kiedy też trzeba czasami założyć inny żagiel właśnie, mhm. kiedy trzeba postawić w ogóle żagiel, kiedy trzeba go zdjąć. Generalnie sterować będzie autopilot.
Śpi się na zmianę? Jak to jest?
To zależy tak naprawdę. Generalnie wiadomo, że dobra praktyka morska raczej mówi, że zawsze jakaś, to najmniej ta jedna, a najlepiej dwuosobowa wachta, no chociaż w przypadku dwuosobowej załogi mhm. ciężko myśleć o cały czas dwuosobowej wachcie, bo chyba by nikt nie spał. Ale w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy na środku oceanu, mamy wszystkie systemy włączone, takie mm-hmm. jak chociażby ICE, czyli system automatycznej identyfikacji statków i wszystkie statki widzimy na ekranie laptopa, na nawigacji. No to wiadomo, że są to takie drzemki, wiadomo, że nie są to takie pełne przespane noce, ale ważne jest wyrobienie w sobie takiego trybu, że drzemka godzinę, wychodzimy, sprawdzamy, czy wszystko jest ok. I jeżeli nic się nie dzieje, to raczej często jest tak, że no... raczej ta wachta nie spełnia cały czas. Są to takie kontrole szybkie. Mhm. Co innego będzie na przykład przy okazji chociażby kanału La Manche, gdzie musimy się jakoś na ten Atlantyk dostać, a ruch tych ogromnych statków, które by nas wywróciły i nawet by o nas nie wiedziały, że nas uderzyły, po prostu jest przeogromny i tam trzeba mieć oczy dookoła głowy.
No tak, jeszcze dochodzą do tego takie miejsca, jak na przykład kanał Panamski czy kanał Kiloński, gdzie po prostu przez cały dzień się płynie, żeby przepłynąć tym kanałem, tak, no to cały czas trzeba raczej stać przy sterze, no bo autopilot nie poradzi sobie w takim wąskim środowisku.
Wszędzie tam, gdzie będziecie płynąć, to raczej pogoda, właśnie kwestia, nie wiem, wiatru, opadów jest przewidywalna, czy tak nie do końca?
Generalnie w tych czasach pogoda wśród żeglarzy jest już bardzo mocno przewidywalna. Wiele osób, które zobaczą potwierdzalność tych prognoz pierwszy raz, jest to wręcz szokujące, ale do takiego żeglarstwa turystycznego weszło to głównie z żeglarstwa regatowego, gdzie systemy pogodowe obsługiwane przez nawigatorów potrafią przewidywać moment odkręcenia się wiatru w zasadzie co z dokładnością co do 15-20 minut. Więc tak naprawdę to takie żeglarstwo na najwyższym poziomie pełnooceaniczne wiąże się trochę z graniem z pogodą w szachy. W momencie, kiedy możemy płynąć dłuższą trasą, ale dużo bardziej korzystnym wiatrem, często robi się tak, co potem dla kogoś patrząc, nawet było bardzo nielogiczne, mm-hmm. że my jakieś takie nadkładamy 100 mil, ale płyniemy prędkością 9 węzłów zamiast na przykład 4.
Tak, bo węzeł to jest właśnie prędkość. Chodzi mm-hmm. o 1 milę morską na godzinę.
To może się przyda tak potem dla osób, które tak troszeczkę niezbyt dobrze znają się na żeglarstwie, właśnie taki słownik. To ja tylko tak ogólnie wiem, że w żeglarstwie to jest bardzo dużo nazw, które znają właśnie tylko specjaliści, tak?
Tak, wszyscy się śmieją, że w żeglarstwie wszystko, co mogłoby nazywać się normalnie, nazywa się po żeglarsku.
Tak jest. No ale my właśnie staramy się troszkę tutaj to tłumaczyć, żeby też mhm. nie mówić takimi sloganami, które będą niezrozumiałe. No bo staramy się uderzać do szerszej grupy. Mhm.
No jasne, no to fajnie. To będziecie w takim razie to, myślę, upowszechniać, propagować, czyli no bardzo dużo pozytywnych rzeczy wynika z tego waszego rejsu ku marzeniom. Cóż, ja myślę, że na tym etapie to dzisiaj pewnie tyle wystarczy, ale będziemy obserwować wasze poczynania, przygotowania i też będziemy słuchaczy na bieżąco informować, a dzisiaj moimi i państwa gośćmi byli Mikołaj Nowak i Daniel Krzyżański, autorzy i bohaterowie rejsu ku marzeniom. Dziękuję bardzo za wizytę w radiu.
Dziękujemy.